Filozofowie zachodni cenili ją za to, że kochała wiedzę i sztukę. Stąd nazywali ją Semiramidą Północy, ale opinie na jej temat są różne. Inni widzą w niej zimną, kalkulującą despotkę, rządzącą bezwzględnie rozpustną kobietę z niebywałym temperamentem, wielbicielkę romansów. Caryca Katarzyna to innymi słowy Katarzyna II Aleksiejewna Wielka i jest uważana za jedną z najgenialniejszych władczyń Rosji. Brytyjskiemu ambasadorowi w Rzeczypospolitej, Sir Charlesowi Hanbury Williamsowi, tak bardzo przypadł do gustu młody arystokrata Stanisław August Poniatowski, że z miejsca zaproponował mu stanowisko swego osobistego sekretarza. Dzięki temu Stanisław August Poniatowski stracił dziewictwo z Katarzyną II Wielką. A sprawa wyglądała tak, że rząd brytyjski zaproponował panu Williamsowi, by zdobył zaufanie Katarzyny przez łóżko. Z racji, że pana ambasadora Berło było już w stanie spoczynku, ten do roli kochanka carycy zachęcił swojego, jak go nazywano, przybranego syna, Stanisława Poniatowskiego. Do tego stopnia Stanisław sprawdził się w łóżku, że Katarzyna miała mu obiecać, że kiedy tylko przejmie władzę, tego zaprowadzi na polski tron. Po 8 miesiącach burzliwego romansu pan ambasador stwierdził, że wystarczy tego wszystkiego, no i odwołał swojego sekretarza z Petersburga. Katarzynie jednak tak bardzo się spodobał jej kochanek, że tego ściągnęła na dwór 2 lata później. No i mało kto może kojarzyć, ale Stanisław August Poniatowski jest domniemanym ojcem jej drugiego dziecka. Jeżeli uważacie, że osoba carycy Katarzyny Wielkiej zasługuje na większą uwagę i pragniecie ją poznać bliżej, to polecam zapoznanie się z książką Spowiedź carycy Katarzyny II. Pozycja przedstawia historię jednej z najciekawszych postaci historii Rosji. Szczegóły jej bliskości z królem Polski, Stanisławem Augustem Poniatowskim, to dopiero początek tej fascynującej opowieści. Można m.in. poznać sekrety życia, zdrady i skandale na carskim dworze, za jakimi erotycznymi rozkoszami przepadała i kim byli jej niezliczeni kochankowie. Dzięki lekturze poznajemy nietuzinkową władczynię z ponadprzeciętną inteligencją. Książka jest dostępna online. Łatwo ją kupić, wystarczy kliknąć link pod filmem. Zachęcam serdecznie. Tak naprawdę nazywała się Zofia Fryderyka Augusta von Anhalt-Zerbst. Pochodziła z niemieckiego rodu, była anhaltską księżniczką. Mieszkańcy Szczecina może nie wiedzą, że urodziła się 2 maja 1729 roku, ale zdecydowana większość wie, że urodziła się właśnie w ich mieście. Zofia Fryderyka Augusta w Szczecinie nad Odrą przyszła na świat 2 maja 1729 roku. Dzieciństwo spędziła na szczecińskim zamku. Ojciec Zofii, Krystian August, pochodził z ubogiej rodziny arystokratycznej. Był dowódcą regimentu pruskiego i z charakteru był flegmatyczny i nijaki. Matka Zofii z kolei, księżniczka Joanna Elżbieta, wywodziła się z holsztyńskiej dynastii. Była kompletnym przeciwieństwem swojego małżonka. Była pełna werwy, rozgadana, zdecydowana i żądna wrażeń. Księżniczka Joanna Elżbieta w wieku 15 lat wyszła za mąż za podówczas 40-letniego Krystiana Augusta, flegmatycznego, nudnego bogacza. Matka Zofii liczyła na to, że urodzi syna i kiedy się okazało, że na świecie pojawiła się ona, Zofia, świeżo upieczona mama, nie była tym faktem specjalnie zachwycona. Była wręcz rozczarowana, bardzo rozczarowana. Do tego stopnia, że nie kochała swojej córki, nie zajmowała się nią, nie tuliła, nie nosiła na rękach, zajmować się nią miała służba, no i garnizon niań. Kiedy przyszedł na świat młodszy brat Zofii, ten przez matkę był hołubiony. Na Zofię nikt już nie zwracał uwagi. Z jej pamiętników dowiadujemy się, że zawsze czuła się odtrącona, tylko nie wiedziała dlaczego. Wychowywała ją francuska guwernantka Elżbieta Cardel. Ta rozwinęła w niej rozmiłowanie do francuskiej kultury. Guwernantka, choć zastępowała dziewczynce matkę, kazała jej wkuwać na pamięć mnóstwo francuskiego, co w przyszłości zaowocowało podziwem ze strony paryskich pisarzy i filozofów. Za dziecka wykazywała daleko idącą inteligencję, no i dociekliwość. Można powiedzieć, że była buntownikiem z wyboru. Matka nienawidziła jej buntowniczego i aroganckiego sposobu bycia i przy każdej okazji upokarzała córkę, mówiąc jej, że jest brzydka. Jedynym sposobem na to, żeby zrobić porządek ze swoją córką, było szybkie wydanie jej za mąż. Zofia była tego samego zdania, bo nie mogła znieść już mieszkania ze swoją matką. Trzeba jednak przyznać, że Zofia faktycznie jako mała dziewczynka do najbardziej urodziwych nie należała. Szczęśliwie wyładniała w wieku nastoletnim. Jej matka na poważnie rozważała wyrzucenie córki z domu i nawet była skłonna wydać ją za mąż za jej o wiele starszego wuja, który kompletnie nie nadawał się do życia. Ale chęć ubicia interesu wziął górę. Postanowiła córkę zeswatać z jedynym żyjącym wnukiem rosyjskiego cara, Piotra Wielkiego. Na celowniku pojawił się 11-letni wówczas pretendent do szwedzkiego tronu, książę Holsztynu Karol Piotr Ulryk. Matka Zofii postanowiła wykorzystać swoje koneksje rodzinne. Jej brat był prawnym opiekunem przyszłego cara. Podczas spotkania Zofii z potencjalnym kandydatem do ożynku zauważyła, że Karolek, mający lat 11, mocno interesował się już alkoholem, jadł zdecydowanie za dużo, był mało inteligentny, nie czytał książek, miał wyłupiaste oczy i niedorozwiniętą szczękę. Choć był brzydki jak noc i tępy jak but, Zofia ochoczo rwała się do ślubu, byle uwolnić się z domu spod kurateli wrednej matki. Aby zrobić genialne wrażenie, Zofia postanowiła opanować język rosyjski, co też jej się udało, choć miała dziwaczny akcent. Po otrzymaniu zaproszenia Zofia zagościła na dworze rosyjskim w 1744 roku. Niestety, kiedy pojawiła się, natychmiast rozchorowała na zapalenie płuc, no i mało brakowało, aby zmarła. Wyleczono ją między innymi upuszczając jej krew, nawet 4 razy dziennie. Kiedy wyrwała się z objęć śmierci, pod koniec czerwca 1744 dołączyła się do rosyjskiego kościoła prawosławnego, przyjmując nowe imię – Jekaterina. Od tej pory już jako Katarzyna formalnie zaręczyła się z Karolem. W wieku 16 lat wychodzi za mąż. Do zawarcia małżeństwa dochodzi w Petersburgu 21 sierpnia 1745. W zbiorach królewskich zachowała się srebrzysta suknia Katarzyny, którą założyła do ceremonii ślubnej. Jak widać, miała w talii 43 cm. Katarzyna była nieszczęśliwa. Mąż nie spełniał żadnych, nawet najbardziej podstawowych kryteriów intelektualnych. Do tego oszpeciła go ospa, a w łóżku, no raczej się nie sprawdzał. Według Katarzyny jej małżonek w zasadzie nigdy nie był dojrzały, ani psychicznie, ani fizycznie. Z racji, że mąż miał stulejkę, do skonsumowania związku małżeńskiego długo nie dochodziło. Jednak na horyzoncie pojawił się on, hrabia Siergiej Sołtykow, szambelan dworu i pierwszy kochanek Katarzyny. Mąż choć zoperował sobie przyrodzenie i na świecie pojawił się pretendent do tronu, przyszły car Paweł I, to Katarzyna nie zrezygnowała z kochanków. Nawiązywała sporo kontaktów seksualnych z przeróżnymi mężczyznami. W 1762 roku Katarzyna zostaje cesarzową małżonką, kiedy jej mąż staje się cesarzem Piotrem III. A car Piotr III otwarcie prowadzi proniemiecką politykę. Czuł się Niemcem, no i nienawidził Rosji. Z tego powodu coraz więcej osób zaczęło popierać Katarzynę. Pół roku po wstąpieniu na tron Piotr III umiera na ciężki atak hemoroidów i udar mózgu. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ginie z rąk Aleksieja Orłowa, spiskowca, pod Ropszą, w wyniku zamachu stanu. A w zamach na Piotra III zaangażowana była jego małżonka Katarzyna. Od tej pory ta cieszy się pełnią władzy absolutnej. Do jej koronacji dochodzi w moskiewskiej katedrze, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 22 września 1762 roku. Na jej specjalne życzenie powstaje cesarska korona Rosji, jeden z najcenniejszych skarbów tego kraju. Korona została zaprojektowana przez nadwornego jubilera, szwajcarsko-francuskiego Jérémy Pozier. Korona jest bogato zdobiona, niemalże 400-karatowy, rubinowy spinel w towarzystwie diamentowego krzyża prezentują się okazale na tle licznych liści laurowych, jak i dębowych. Symbole te wykonane są z 4936 indyjskich diamentów oraz 75 pereł. Całość waży 2,3 kg, a jej wytworzenie zajęło nieco ponad 2 miesiące. Przez ponad 150 lat wielka korona cesarska koronowała kolejnych carów z dynastii Romanowów, aż do ich feralnego końca w 1917 roku. Do jej sukcesów należy zaliczyć dołączenie wielu terenów do Imperium Rosyjskiego, ponad 500 tysięcy kilometrów kwadratowych. Dzięki niej przyłączono Krym, prawobrzeżną Ukrainę, Nową Rosję, Północny Kaukaz, Litwę, Białoruś czy Kurlandię, gdzie obyło się to m.in. kosztem Rzeczypospolitej obojga narodów. Zakończenie wojny rosyjsko-tureckiej w 1774 dało w efekcie podbicie południa oraz Rosję potężniejszą, narzucającą swoją politykę w południowo-wschodniej Europie. Za jej rządów Imperium Osmańskie poniosło jedną z największych porażek w swojej historii. Za jej rządów do Imperium Rosyjskiego włączono obecną południową Ukrainę. Rosjanie zakładają tutaj nowe miasta, takie jak Odessa, Mikołajew, Jekaterynosław czy Chersoń. Caryca Katarzyna Wielka panowała 30 lat w Rosji. Za jej rządów wzrosła liczba ludności kraju z 20 milionów do 35. Polepszyła warunki chłopów cerkiewnych, mieszczan oraz szlachty. Ustanowiła prawa i przywileje szlachty, do tego ustanowiła stan kupiecki i mieszczański z własnym samorządem miejskim. Z jej inicjatywy rozwinięto politykę socjalną w państwie. Powołano w 1775 prikaz dobra publicznego. Za jej czasów rozwinięto w Rosji system szkolnictwa, gdzie jak grzyby po deszczu fundowano wiele szkół. Walnie przyczyniła się do utworzenia Instytutu Smolnego, czyli pierwszej rosyjskiej szkoły dla dziewcząt. To dzięki jej inicjatywie na terenie Rosji rozpoczęto uprawę ziemniaków. Noworosja była świadkiem zniesienia pańszczyzny, wprowadzenia ulg podatkowych i zapewnienia wolności wyznania. Za jej rządów na utrzymanie państwa przeszły klasztory i cerkwie. W zamian państwo przejęło majątki ziemskie wraz z około milionem poddanych. Bonusem dla niektórych uprawiających tam ziemię chłopów było to, że mogli przejąć grunty uprawiane na własność. Pomniejszono im obowiązki pańszczyźniane. Gorzej mieli chłopi z majątków szlacheckich. Tych pozbawiono większości swoich praw i praktycznie zrównano ich z niewolnikami. Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego odbyła się w 1764 roku w dniu imienin Katarzyny, 25 listopada. Kiedy król Prus Fryderyk II zaproponował rozbiór Polski, caryca entuzjastycznie się zgodziła. Traktaty rozbiorowe podpisano w Petersburgu 5 sierpnia 1772 roku. Kiedy widać wyraźnie było w 1773 słabość władz terenowych, kiedy doszło do powstania chłopskiego, zarządziła reformy administracyjne. Podzieliła wówczas kraj na 50 guberni, każdą podzielono na 10 powiatów, doprecyzowano kompetencje tak organów, jak i urzędów mających skuteczniej działać, sądzić i rozliczać. Reformy dotyczyły też starań, by rozwiązać handel i produkcję w manufakturach, w tym celu przydzielono miastom różne przywileje. Regiony nigdy nie uzyskały kontroli nad uprawianą polityką czy przebywającym w terenie wojskiem. O tych sprawach decydowała caryca. Świadomie dystansowano się od konfliktów europejskich, koncentrując się bardziej na basenie Morza Czarnego. W centrum zainteresowania cesarzowej był Półwysep Krymski. Zmusiła Hana Krymskiego do abdykacji. Jej wojska zajęły te tereny, a jej zaczęły się masowe wywózki, przesiedlenia. Rozpoczęto też kolonizowanie Krymu. W 1787 wraz ze swoją świtą pojechała na Krym osobiście przyjrzeć się postępom. W czasie wyprawy spotkała się z królem Polski czy cesarzem rzymsko-niemieckim Józefem II Habsburgiem. W kontekście tej wyprawy zabawnie się robi, kiedy wspomina się o księciu Grigoriju Patiomkinie, który kierował zaludnianiem Krymu. Prawdą jest, że specjalnie przygotował miasta i wsie na przyjazd carycy, aby zrobić na tej tym większe wrażenie. Odświeżano domy, bielono fasady, dobudowywano infrastrukturę, naprawiano ogrodzenia, sadzono dojrzałe kwiaty. Do tego zarządzono, by w dniu przejazdu wszyscy mieszkańcy byli szczęśliwi i trzeźwi. Do historii przeszło określenie wsie patiomkinowskie, bo książę kazał postawić wzdłuż rzeki, którą miała przepływać caryca, makiety wsi, żeby oddać wrażenie, że Krym już gęsto jest zaludniony i że zagospodarowywanie terenu przebiega w błyskawicznym tempie. Do tego zorganizował wszędzie swoich ludzi, poprzebieranych za chłopów, ochoczo witających władczynię. Faktem jest, że książę był jednym z kochanków carycy i całkiem prawdopodobne, że wymyślono historię o makietach, aby zdyskredytować księcia i go ośmieszyć. Jeżeli chodzi o jej kochanków, to na wzmiankę zasługuje zdecydowanie Grzegorz Orłow. Ten był jej kochankiem całe 10 lat po śmierci Piotra III. Po wielu latach zorientował się, że traci kontakt z Katarzyną. Chcąc ratować sytuację, podarował jej słynnego Orłowa. Blado, niebiesko-zielonawy brylant waży 200 karatów, no i ma wielkość gołębiego jajka. Orłowa umieszczono w carskim berle. Jest przechowywany do dziś w diamentowym skarbcu w Moskwie. Warto wspomnieć o już wspomnianym, diabelnie inteligentnym, wciąż knującym intrygancie, kochanku Grigoriju Patiomkinie. Ten na stanowisku kochanka stał 2 lata, ale zamiast odejść w niełasce, sam zaczął intensywnie organizować carycy wszystkich jej kolejnych kochanków. I nie dopuszczał byle kogo. Kandydat przechodził dokładny wywiad, następnie szczegółowe badania lekarskie, a na koniec trafiał na ostateczne testy do jednej z dam dworu. Zdany test oznaczał, że sypialnia carycy stawała otworem. Z kolei sama Katarzyna nie czyniła jakichś specjalnych selekcji, uwodziła kogo popadnie. Garbatego pisarza, mało atrakcyjnych hrabiów, nawet stojącego na warcie grenadiera. W oko wpadali jej przeciętni żołnierze i zwyczajni dworacy. Wystarczyło być odrobinę przystojnym. Historycy usiłowali podliczyć, ile caryca wydawała pieniędzy na swoich kochanków. Według wyliczeń to astronomiczna kwota, rzędu 100 milionów rubli. Jak wiemy, caryca była obdarowywana. Król Polski Stanisław August Poniatowski odznaczył ją Orderem Orła Białego w 1787. Za czasów Katarzyny Wielkiej skolonizowano sporo ziem na północnej części kontynentu azjatyckiego, zajmując m.in. Kamczatkę, Półwysep Czukocki, a także Alaskę w Ameryce Północnej. Za jej rządów Rosja przyjęła pod protekcję Gruzję Wschodnią, która kilka lat po jej śmierci zostanie wcielona do imperium. Jej poparcie Konfederacji Targowickiej czy rozpoczęcie wojny polsko-rosyjskiej przyczyniły się do przeprowadzenia drugiego rozbioru Polski w 1793. A jeszcze zanim doszło do ostatniego, trzeciego rozbioru w 1795, rok wcześniej Katarzyna napisała list do swojego ministra spraw zagranicznych, Nikity Panina, gdzie szczegółowo punkt po punkcie omówiła, jak zlikwidować naród polski i wymazać go z mapy Europy. Aspiracje Katarzyny sięgały daleko, za nie doszły granice Polski. Niosła się zamiarem zbrojnej interwencji przeciwko rewolucji francuskiej. Caryca, mająca już 67 lat, dość powoli szykowała się na Francję, no i nie zdążyła na interwencję. Zmarła 17 listopada 1796 roku. Zgon nastąpił w carskim siole, nieopodal Petersburga. Doznała wylewu krwi do mózgu, kiedy pękł jej pęcherzyk żółciowy. Do tego stopnia Stanisław August Poniatowski nie potrafił jej odmówić, że odznaczał Orderem Orła Białego kogo tylko chciała, co wyjątkowo haniebne. Polskim orderem kazała odznaczać wszystkich swoich kochanków. I na koniec, oficjalnie podaje się, że z tego ziemskiego padołu usunął ją wylew krwi do mózgu, choć niektórzy podejrzewają, że był to mord. Podobno zamontowana w toalecie pułapka zadźgała ją na śmierć. Sprawców zamachu nigdy nie ustalono. No i jeszcze raz polecam książkę Spowiedź Carycy Katarzyny II. Książka jest dostępna online, łatwo ją kupić, wystarczy kliknąć link pod filmem. Zachęcam serdecznie, a ja dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. No i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej wielkiej carycy. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!